dniu dzisiejszym na Jasnej Górze trwa wielka pokuta, czyli przebłaganie za wszystkie grzechy popełnione w naszej ojczyźnie. Każdy jest dzisiaj wezwany do tego, by przeprosić Pana Boga za grzechy indywidualne i społeczne. Przez wielką pokutę pragniemy bowiem zmienić bieg historii każdego z nas i naszej ojczyzny. I dlatego wypada przy tej okazji powiedzieć kilka słów na temat podwójny, co znaczy pokuta indywidualna i co znaczy pokuta wspólnotowa. Najpierw całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka. I to walka dramatyczna między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczyć skutecznie o własnych siłach napaści zła. Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie. I tylko w tym kontekście napięć i konfliktów właściwych upadłej naturze ludzkiej można podejmować refleksję nad grzechem osobistym. Grzech ma zasadniczo i istotowo charakter osobisty i osobowy. Jest zawsze określony jako czyn osobowy, który jest niezgodny z samym prawem moralnym i sprzeciwia się woli Boga. Grzech jest więc w najszerszym tego słowa znaczeniu niesprawiedliwością. W ślad za tą nieprawością idzie zerwanie więzi z Bogiem. W celu przywrócenia zerwanej jedności potrzeba nam pokuty, która po pierwsze zakłada nawrócenie. Nawrócenie, czyli nic innego jak przemianę ducha, która ma skierować nas ku Bogu. Są to zresztą dwa podstawowe elementy nauki płynącej z przypowieści o synu marnotrawnym, zagubionym i odnalezionym. Zakłada ono zastanowienie się nad sobą i decyzję powrotu do Ojca. Pojednanie nie jest bowiem możliwe bez przyjęcia tych podstawowych dla nawrócenia praw. A kiedy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się nad sobą i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tutaj z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Tak więc syn marnotrawny, każdy syn marnotrawny, zaczyna się zastanawiać. Uświadamia sobie, że pomylił się i że u ojca było mu znacznie lepiej. Dziedzictwo, które otrzymał od ojca, było pewnym zasobem dóbr materialnych, jednakże ważniejsza od tych dóbr była godność syna w domu ojca. Sytuacja, w jakiej się znalazł, razem z utratą owych dóbr, musiała mu uświadomić tę utraconą godność. Nie myślał o niej w przeszłości, kiedy domagał się od ojca swojej części majątku, ażeby pójść z nią w świat. I zdaje się nie uświadamiać sobie teraz nawet tego, kiedy mówi do siebie: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Mierzy siebie miarę tych dóbr, które utracił, których nie ma, podczas gdy najemnicy w domu jego ojca mają. Te słowa świadczą przede wszystkim o jego stosunku do dóbr materialnych. A jednak pod powierzchnią tych słów kryje się świadomość zmarnowanego synostwa. I wtedy przychodzi decyzja. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Te słowa odsłaniają głębiej sprawę najistotniejszą. Synu marnotrawnym, przez sytuację materialną, w jakiej się znalazł, na skutek własnej lekkomyślności dojrzało poczucie utraconej godności. Kiedy decyduje się pójść z powrotem do domu rodzinnego i prosić ojca o przyjęcie, już nie na prawach syna, ale na prawach najemnika, zdaje się działać ze względu na głód i nędzę, w jaką popadł. Jednakże motyw ten jest przeniknięty świadomością głębszej straty. Być najemnikiem w domu własnego ojca to z pewnością głębokie upokorzenie i wstyd. Uświadamia sobie, że nie ma prawa do niczego więcej, jak do stanu najemnika w domu ojca. Tak w centrum świadomości syna marnotrawnego odnajduje się poczucie utraconej godności, tej, która wynikała ze stosunku syna do ojca. I z tak podjętą decyzją wyrusza w drogę. Pierwszym warunkiem indywidualnej pokuty jest nawrócenie, które zakłada właśnie skruchę. O tym wspomina ciągle Jezus, gdy mówi: jeśli brat twój żałuje, przebacz mu. Skrucha jest prawdziwą przemianą duszy ludzkiej. Przepięknym echem tego rodzaju skruchy jest psalm 51, Miserere. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wybacz mą nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Znaję bowiem nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Odwróć oblicze swoje od moich grzechów i wybacz moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Taka prośba w sposób świadomy lub nieuświadomiony znosi się przed każdą spowiedzią ze skruszonego serca penitenta w kierunku Boga. Rzetelne wyznanie grzechów ponadto zaprawia penitenta do pokory, do uznania własnej słabości, a jednocześnie do uświadomienia sobie konieczności Bożego przebaczenia oraz ufności w to, że łaska Boża może przemienić nasze życie. W innym znaczeniu jeszcze pokuta jest indywidualna przejściem od postawy nawrócenia i skruchy w gest ujawniający się na zewnątrz, to znaczy w czynienie pokuty. Czynić pokutę, do czego nakłaniał święty Jan Chrzciciel, znaczy przede wszystkim przywrócić równowagę i harmonię zburzoną przez grzech. Zmienić kierunek postępowania kosztem ofiary. Ojcowie Kościoła domagali się odbywania ciężkiej pokuty jeszcze przed otrzymaniem rozgrzeszenia. Nie wchodziła przy tym w grę żadna idea zrównoważenia zła grzechu. Przebaczenie grzechów jest przecież absolutnie darmowym darem Boga. Pokuta, której istotę stanowi ból odsunięcia od komunii, wstyd oddzielenia od wspólnoty oraz liczne posty i modlitwy, miała grzesznikowi pomóc w osiągnięciu autentycznego żalu za grzechy, miała leczyć rany, jakie każdy grzech pozostawia po sobie w duszy ludzkiej. Nawet najcięższa pokuta nie zrównoważy zła grzechu, ani nie wysłuży Bożego przebaczenia. Boże przebaczenie całkowicie przekracza zasługi moich czynów pokutnych, a nawet wyczynów. Nigdy nie jestem zdolny pojednać się z Bogiem, gdyby On tego nie zechciał. Właśnie gdyby nie zechciał suwerennym aktem swojego miłosierdzia przygarnąć mnie do siebie. Pokuta chrześcijańska jest wtedy autentyczna, kiedy wypływa z miłości, a nie z lęku. Gdy będzie polegała na poważnym wysiłku ukrzyżowania starego człowieka, aby mógł się narodzić nowy za sprawą Chrystusa, gdy będzie naśladowaniem Chrystusa, który będąc niewinny wybrał drogę ubóstwa, cierpliwości, surowości i można powiedzieć drogę życia pokutnego. Żaden czyn cnoty nie może być skuteczny, jeśli z niego nie ma pożytku także dla innych, mówi święty Jan Chryzostom. A więc pomimo, że przechodzisz dzień na czczo, pomimo, że śpisz na twardej ziemi, sypiesz popiół i wciąż wzdychasz, jeśli nie czynisz dobra innym, nie robisz niczego wielkiego. I tyle wystarczy o pierwszej pokucie, to znaczy o pokucie indywidualnej. Ale potem przychodzi ta, która narzuca się w dniu dzisiejszym, mianowicie pokuta wspólnotowa. Grzech w swoim podstawowym znaczeniu jest zawsze aktem konkretnej osoby, aktem wolności pojedynczego człowieka, nie zaś całej grupy czy wspólnoty. Ale jednocześnie grzech indywidualny dotyka innych ludzi i szkodzi życiu społecznemu, wprowadzając i potęgując w nim nieład, osłabiając jego jedność. Suma grzechów osobistych popełnionych przez wiele osób tworzy grzeszne struktury społeczne i sytuację grzechu. Grzech społeczny jest więc czymś więcej niż prostą sumą grzechów osobistych. Jest jakby nową, quasi-antywartością. Podobnie jak dobro wspólne nie jest tylko prostą sumą dóbr indywidualnych, ale jest jakby nową quasi-jakością. Dlatego o grzechu społecznym można mówić tylko w sensie analogicznym. Nigdy nie wolno przeciwstawiać grzechu społecznego grzechowi osobistemu, mówiąc, że są grzechy osobiste, które popełnia pojedynczy człowiek i są jednocześnie grzechy społeczne, których podmiotem jest społeczność. Grzech osłabia społeczeństwo w jego podstawach, ponieważ wnika w struktury społeczne, hamuje i utrudnia rozwój wspólnoty ludzkiej. W ten sposób stosunki społeczne ogarnięte przez grzech stają się okazjami do grzechu i pokusami. Skłaniają one do grzechu, ale nie zmuszają do niego i nie są grzechem samym w sobie. Niesprawiedliwe warunki społeczne i sytuacje permisywne mogą być nazwane grzesznymi. Tylko przez analogię to człowiek grzeszy, a nie struktura. Pojęcie grzech społeczny ma przynajmniej potrójne znaczenie. Po pierwsze, grzech każdego człowieka dotyczy w jakiś sposób także innych ludzi, ponieważ narusza ludzką solidarność. Wpływa mniej lub bardziej wyraźnie na całą rodzinę ludzką. W takim znaczeniu każdemu grzechowi można przypisać charakter społeczny. Po wtóre, niektóre grzechy są skierowane wprost przeciwko bliźniemu. Grzech jest wyraźnym zaprzeczeniem miłości bliźniego w przypadku, kiedy grzesznik bezpośrednio krzywdzi innych przez swoje wykroczenia. Istnieje wiele rodzajów wykroczeń. Są to czyny popełnione przeciwko sprawiedliwości, bądź to w odniesieniu do osoby, bądź osoby do wspólnoty, bądź też wspólnoty do osoby, czyny przeciwko prawom osoby ludzkiej, poczynając od prawa do życia, nie wyłączając prawa nienarodzonych, czyny przeciwko nietykalności fizycznej, czyny przeciwko wolności drugiego człowieka, zwłaszcza przeciwko najwyższej wolności, jaką jest wolność wyznawania wiary w Boga i wielbienia Go. Społeczny może być także grzech popełniony czynem lub zaniedbaniem ze strony przywódców politycznych, ekonomicznych, związkowych. Jeśli mając po temu władzę, nie angażują się z roztropnością w dzieje ulepszania czy przemiany społeczeństwa według wymogów i możliwości na danym etapie dziejów, a także ze strony pracowników, którzy nie dopełniają obowiązku obecności i współpracy w budowaniu przedsiębiorstwa dobrobytu dla nich, dla rodzin i dla całego społeczeństwa. Po trzecie wreszcie, skutki grzechu społecznego niszczą relacje między różnymi wspólnotami ludzkimi. Stosunki te często nie są zgodne z zamysłami Boga, który pragnie, by na świecie panowała sprawiedliwość, wolność i pokój pośród jednostek, grup i narodów. Przykładem grzechu społecznego może być walka klas, która zawsze stanowi zło społeczne, albo uporczywe przeciwstawianie się bloków państw innym blokom, jednego narodu innemu narodowi, jednych grup innym grupom w łonie tego samego narodu. A zatem grzech indywidualny posiada zawsze wymiar społeczny. Dzieje się tak dlatego, że wola każdego człowieka jest uwarunkowana społecznie, a także dlatego, że grzech wywiera wpływ na same struktury społeczne, które w ten sposób są jakby naznaczone przez grzech człowieka i stają się przeciwne Ewangelii. Ten społeczny wymiar grzechu może przybrać również postać sprzężenia zwrotnego. Z jednej strony grzech niszczy struktury społeczne, a z drugiej strony stosunki społeczne skażone grzechem stanowią pokusę dla nowego zła. A więc nie tylko jednostka popełniająca zło moralne wpływa destrukcyjnie na społeczność, ale i społeczność żyjąca niezgodnie z zasadami moralnymi emanuje swoim złym wpływem na jednostkę. Jednostka przyjmuje chore oceny i kryteria, jakimi kieruje się określona społeczność czy grupa. Niektóre społeczeństwa posuwają się jeszcze dalej, stwarzając taki system gospodarczy, którym człowiek pozostaje w stałej i daleko posuniętej zależności od pracodawcy. Stawia się przy tym przed człowiekiem takie zadania, których nie jest on w stanie wykonać, lub stwarza mu takie warunki życia i konstruuje takie ustawodawstwo, że nie jest on w stanie żyć uczciwie, czy wręcz dochodzi do przekonania, że życie uczciwe jest niemożliwe albo co najmniej nie ma sensu. W takich warunkach człowiek ulega stopniowej, systematycznej i niemal niedostrzegalnej demoralizacji. Staje się niezdolny do skutecznego zwalczania o własnych siłach agresji zła. Żyje więc w ciągłym grzechu lub przynajmniej w ciągłej świadomości przekraczania prawa i w ciągłym lęku przed odpowiedzialnością. Nie mogąc zachować norm moralnych, a przynajmniej nie posiadając możliwości ich jasnego rozeznania, popada w stan obojętności wobec grzechu i zatraca swoją odpowiedzialność moralną. A jednocześnie trzeba podkreślić, że chociaż grzech sięga głębi człowieka i przenika struktury społeczne, a przez to uniemożliwia skuteczne budowanie wspólnoty ludzkiej nie jest on jednak w historii zbawienia czymś najważniejszym, czymś, czego nie można zwyciężyć. Na stwierdzeniu faktu grzechu nie kończy się orędzie o grzechu. Słowo Boże nie tylko uczy, że grzech jest, że człowiek może zgrzeszyć, ale uczy też dobrej nowiny Słowa Bożego, że Bóg chce i może człowieka wyzwolić z grzechu. Odkupienie jest synonimem miłości potężniejszej niż grzech i niż śmierć. Szatan nie jest najwyższą władzą na świecie. Jest dawno pokonany. Chrystus jest Zbawicielem. Tej miłości nie można udaremnić żaden grzech, ani żadna niewierność jednostek, narodów czy całej ludzkości. Ta miłość odnosi ostateczne zwycięstwo w dziejach ludzkiego grzechu. Dlatego też Kościół, głosząc naukę o grzechu, mówi jednocześnie o Bogu przebaczającym i wskazuje drogę powrotu do Niego. Dlatego też Kościół nawołuje czasami do szczególnej pokuty społecznej, przypominając nam, że pokuta indywidualna w pewnych sytuacjach nie wystarcza. Są grzechy zbiorowe, gdy ludzie publicznie grzeszą, a więc potrzebna jest pokuta publiczna za publicznie popełniane grzechy, za które odpowiada społeczeństwo, ponieważ je pochwala, nie protestuje przeciwko nim. Nic nie czyni w tym kierunku, aby wyzwolić się z niego. Nie protestuje przeciwko niemu, ale działa niesprawiedliwie. Nikt się na to nie oburza. Na tym polega społeczny grzech. Chociaż ja tego nie uczyniłem, nie powiedziałem, jednak potrzeba, aby wszyscy razem odpowiedzieli za społeczne zło i publicznie czynili pokutę. Taka pokuta może być denerwująca dla niektórych, ale pokutowanie, które byłoby przez nas społecznie czynione, jest właśnie potrzebne, aby ci, którzy się zupełnie nie denerwują i z największym spokojem Pana Boga obrażają, zaczęli się denerwować i stracili ten spokój grzechu. Musimy się modlić, aby ludzie zdobywali się na publiczną pokutę. Jednocześnie pokuta społeczna nie ma nic wspólnego z grzechem pokoleniowym. W niektórych grupach charyzmatycznych i środowiskach związanych z celebrowaniem mszy świętej, z modlitwą o uzdrowienie, względnie nabożeństw o uzdrowienie, pojawiła się myśl o grzechach pokoleniowych i o tak zwanym uzdrowieniu międzypokoleniowym. U podstaw mówienia o grzechu pokoleniowym leży przekonanie, że grzechy przodków wywierają wpływ na życie obecnie żyjących członków ich rodziny. Wpływ ten może mieć wymiar duchowy i cielesny, wyrażać się na przykład w postaci jakiejś choroby. Może być też powodem kłopotów w dziedzinie psychiki, niepowodzeniem w życiu małżeńskim i rodzinnym, tak powiadają. Obciążenie grzechem dziedzicznym po przodkach, według zwolenników tej teorii, domaga się uwolnienia człowieka, które dokonuje się w modlitwie o uzdrowienie albo przez egzorcyzm. W tej materii Kościół od początku naucza, że grzech jest zawsze czymś osobistym i wymaga osobistej decyzji. Podobnie jest również z karą za grzech. Każdy osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze o tym święty Paweł w liście do Rzymian. Każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Człowiek nie ponosi kary za niepopełniony czyn, na przykład za grzech swojego pradziadka. Zadośćuczynić i pokutować trzeba za swoje własne grzechy. Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, jest grzech pierworodny. Jednakże grzech pierworodny w żadnym potomku nie ma charakteru winy osobistej. Reinkarnacja grzechu czy też przechodzenie grzechu na kolejne pokolenia, o którym nauczają zwolennicy uzdrowienia międzypokoleniowego, nie ma żadnego uzasadnienia ani w Piśmie Świętym, ani w tradycji i nauczaniu Kościoła. Tego typu bezpodstawne idee są natomiast bardzo niebezpieczne dla życia duchowego wiernych i dla samej doktryny Kościoła. Propagowanie ich prowadzi do pewnego rodzaju uspokojenia czy wyciszenia sumień przez przerzucanie odpowiedzialności za swoje błędy, za swoje grzechy, za popełnione przez siebie zło na poprzednie pokolenia. I to zwalnia wierzącego z postawy czujności, co staje się źródłem dalszych grzechów. Tymczasem chrześcijanina powinna cechować postawa nieustannego czuwania, o której poucza święty Piotr. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu. I na koniec modlitwa świętego Augustyna. Kim byłem i jakim byłem? Czy choć jeden mój czyn był dobry, a jeśli nie czyn, to słowo, a jeśli nie słowo, to pragnienie? Ty zaś, Panie, jesteś dobry i miłosierny, a dłoń Twoja przyszła z pomocą pogrążonemu w otchłani śmierci i wygarnęła z dna mego serca bezmiar zepsucia. Rzecz cała polegała na tym, że nie chciałem teraz tego, czego chciałem przedtem, a pragnąłem tego, co było Twoją wolą. Będę Cię kochał, Panie, i dzięki Ci składał i wyznawał imię Twoje, ponieważ odpuściłeś mi tyle złych i niegodziwych uczynków moich. Łasce Twojej i miłosierdziu Twojemu przypisuję to, żeś jak lód stopił grzechy moje. Łasce Twojej przypisuję i to, że wielu złych rzeczy nie popełniłem. Czegóż bowiem nie byłem zdolny uczynić ja, skoro ukochałem nawet taki występek, który mi żadnej korzyści nie przynosił. I wyznaję, że wszystko zostało mi odpuszczone. I to zło, jakie popełniłem z własnej chęci, i to, czego dzięki Tobie nie popełniłem. Któż z ludzi, świadom swojej własnej słabości, śmie własnym siłom przypisywać czystość i niewinność swoją, aby mniej kochał Ciebie, jak gdyby mniej mu to było potrzebne miłosierdzie Twoje, przez które darowujesz grzechy nawracającym się ku Tobie. Niech raczej tym więcej Ciebie miłuje, ponieważ widzi, że kto mnie z tak wielkiej niemocy grzechów moich uwolnił, ten jemu w tak wielką niemoc grzechów nie pozwolił się uwikłać. Amen.